Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Perspektywy i wyzwania w morskiej energetyce wiatrowej, szkolnictwo, porty instalacyjne, terminale serwisowe, local content. Co dzieje się w tej materii? Czy zdążymy wykorzystać wszystkie szanse? Kanał do portu Elbląg będzie dokończony. Jaki skutek dla elbląskiego portu? Jaką rolę port będzie pełnił, gdy przez kanał uzyska wreszcie dostęp do morza? Kryzys na Morzu Czerwonym. Jakich skutków powinniśmy się spodziewać w tym roku? Na co się przygotować? A do Gdańska i Gdyni wracają wycieczkowce. Jakie z tego wartości dodane? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. A dziś goście Maciej Krzesiński, dyrektor handlowy w porcie Gdynia, Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza, Bogdan Ołdakowski, prezes Actia Forum. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o gospodarce morskiej, chociaż też mam nadzieję, że to będą dwa zdania o gospodarce morskiej. Dziś w Gdyni, wczoraj w Gdańsku debaty gospodarcze kandydatów na prezydentów miast. No i tutaj pytanie do panów, co uczestnicy rynku gospodarczego naszego nadmorskiego, tutaj skupimy się na trójmiejskim, nadmorskim, co chcieliby państwo usłyszeć od kandydatów na prezydentów miast, żeby no, gospodarka kwitła, ludzie mieli pracę, a firmy, oczywiście mam na myśli także te nastawione na gospodarkę morską, po prostu się rozwijały.
Myślę, że tutaj na pewno miasta powinny stymulować, powinny pomagać firmom w rozwoju, nie przeszkadzać. Miasta de facto nie mają aż takiego dużego wpływu na sam rozwój portów, które należą do Skarbu Państwa, ale mogą pomóc w zabezpieczaniu infrastruktury drogowej, dojazdowej do portów, żeby...
Czyli poszerzać te wąskie gardła.
Poszerzać wąskie gardła, które, nie ukrywam, są, tak? Jak na przykład w Gdyni, która, jeśli chodzi o Drogę Czerwoną, która do dzisiaj nie powstała, która miałaby odciążyć port, a którą słyszałem ma powstać do 2035 roku, a mówi się od niej od bardzo długiego czasu. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o Gdańsk, Gdańsk ma więcej przestrzeni, tutaj się trochę więcej można zrobić. Baltic Hub się rozwija, inne terminale również. No, miasto ma stymulować, wspierać, nie przeszkadzać i takie są oczekiwania, jeśli chodzi o politykę.
I dostarczać dobrze wykształconych fachowców.
I dostarczać fachowców, a z tym to różnie bywa, bo ludzi zawsze brakuje. Specjalistów, ale myślę, że o tym to jeszcze porozmawiamy.
Panów zdaniem?
Bogdan Ołdakowski. Wydaje mi się, no, tak jak już kolega powiedział, miasto ma ograniczone możliwości wpływu na działalność gospodarczą. Musi być przyjazne w stosunku do przedsiębiorców, które czasami uzyskują jakieś pozwolenia ze strony miasta. No, poza tym inwestować tam, gdzie mogą. No i przede wszystkim nie przeszkadzać.
To Bogdan Ołdakowski, teraz Maciej Krzesiński.
No, my jesteśmy takim klasycznym portem otoczonym przez miasto, więc ten styk miasta i portu chyba u nas jest najbardziej widoczny ze wszystkich polskich portów. I co tu dużo mówić, tak? No port ma ogromny wpływ na to, co się dzieje w mieście, dlatego że my czasami myślimy, że ten port to jest jakieś takie oddzielne przedsiębiorstwo, jednolite, które tam pracuje. Tak naprawdę port jako... organizm to jest połączenie bardzo wielu przedsiębiorstw różnych, również prywatnych. To jest też całe otoczenie biznesowe, to jest cała logistyka, która do tego portu prowadzi. To są ludzie, którzy studiują na uczelniach i którzy uczą na tych uczelniach. Więc port to jest dużo szersze pojęcie, niż nam się na co dzień wydaje. My jako przeciętni obywatele często nawet nie wiemy, że większość tego, co mamy w lodówkach na naszych półkach, tak naprawdę pochodzi, czy przeszło przez jeden z tych trzech głównych portów polskich. Więc to jakby dopiero daje wyobrażenie, jak ważne są dla nas porty, a myślę, że o tym się często zapomina i włodarze chyba czasami o tym trochę zapominają, że ten port to jest właśnie takie koło zamachowe też lokalnej gospodarki. Oczywiście, że właścicielem, tak jak tutaj moi przedmówcy powiedzieli, jest najczęściej Skarb Państwa, szczególnie w tych dużych strategicznych portów, no bo one są strategiczne z różnych powodów, zapewniając nam też bezpieczeństwo i energetyczne, i bezpieczeństwo żywnościowe, i bezpieczeństwo militarne, tak jak w przypadku chociażby Gdyni czy Świnoujścia. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest przede wszystkim też okno na świat, jeżeli chodzi o biznes, który eksportuje, ale też to, co my na co dzień jako konsumenci wykorzystujemy, bo większość tych towarów, które mamy, pochodzi czy przeszła przez jeden z naszych portów.
No i z drugiej strony trudno nie pominąć kwestii zgłaszanych przez samych mieszkańców. Z jednej strony mamy Gdynian, którzy narzekają na wieczne korki. Korki też nie omijają mieszkańców Gdańska, chociaż mieszkańcy Gdańska był taki moment, że bardzo narzekali z kolei na pył węglowy wdzierający się do mieszkań. Być może to też są kwestie do załatwienia.
Tak, oczywiście. To jeszcze tylko, jeżeli mogę słowo.
Proszę bardzo.
Rzeczywiście z jednej strony, tak jak w przypadku chociażby rozwoju drogi, tak, no to jest bardzo potrzebne wsparcie miasta, bo to jest wspólny, znowu mówię, wspólny interes, tak, który mają i mieszkańcy,
i porty, i firmy, które tam działają.
A z drugiej oczywiście strony, no port jest organizmem stale działającym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie ma innej możliwości prowadzenia działalności portowej. Jeżeli ktoś decyduje się na mieszkanie w pobliżu portu, musi się trochę z tym liczyć. Co oczywiście nie zmienia faktu, że zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie. My w Gdyni kilka lat temu też mieliśmy takie problemy, gdzie gdzieś powiedzmy ten pył węglowy przeszkadzał. Wprowadziliśmy pewne rozwiązania, które dzisiaj są, że tak powiem, można powiedzieć, zaopiekowały ten temat czy ten problem. I ten problem, nie chcę powiedzieć, że zniknął, ale jest na pewno mniej uciążliwy niż jeszcze kilka lat temu. No i też strategia portu została w taki sposób przygotowana, jeżeli chodzi o Gdynię, żeby po prostu te uciążliwości możliwie likwidować.
Proszę panów, perspektywy i wyzwania w morskiej energetyce wiatrowej, szkolnictwo, porty instalacyjne, terminale serwisowe, local content. Co dzieje się w tej materii? Ostatnio w tej sprawie było spotkanie u pracodawców Pomorza. Wiemy już, że trwa budowa terminala instalacyjnego do obsługi morskich farm wiatrowych. Właściwie to jest początek sam w Baltic Hub w Gdańsku. Część finansowania będzie pochodzić z Polskiego Funduszu Rozwoju, część z Krajowego Planu Odbudowy. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w połowie tego roku. Zakończenie inwestycji w 2026 roku. No i właśnie, co się w tych jakie są wyzwania w ogóle z tym wszystkim związane? Czy ten terminal nie powstanie zbyt późno też?
Terminal musi powstać prędzej czy później. Projekty związane z morskimi farmami wiatrowymi to są projekty na dziesięciolecia. Żywotność farmy to jest 25-30 lat, potem ta farma musi być rozmontowana, postawiona nowo, więc prędzej czy później taki terminal powinien powstać na terenie naszego kraju.
Ale były na ambicje, razie farmy, które rozpoczynają budowę, korzystają z zagranicznych.
Na razie w przyszłym roku mówi się, że niektóre już firmy jakby no nie wbiją pierwszej łopaty, jak to się mówi, w budownictwie, ale myślę, postawią pierwsze elementy farmy na Bałtyku. No niestety cała logistyka, łańcuch dostaw będzie realizowany przez porty zagraniczne, w tym port w Rennie na Bornholmie. Co by nie powiedzieć, utracą na tym polskie firmy logistyczne, transportowe, które no, siłą rzeczy mogłyby też być elementem tego łańcucha w dostawie, niekoniecznie może w budowie, bo tutaj nie mamy aż takiego doświadczenia, ale dzięki temu ten local content, udział polskich firm na pewno byłby większy, gdyby to szło przez polskie porty. Przespaliśmy ten czas, można było ten port kilka lat temu zacząć budować, teraz by był w fazie już końcowej budowy i można by było go wykorzystać do budowy. Podobna sytuacja dotyczy też innych spraw związanych z budową jednostek do budowy farm wiatrowych, do obsługi farm wiatrowych. No, ostatnio Lotos Petrobaltic zlecił budowę jednostki do obsługi, do serwisu farm. Przez kilka lat temu był cały projekt, cały zespół pracował właśnie Lotos Petrobaltic, w tym stocznia Christ, nad budową jednostki do budowy farm wiatrowych. Projekt upadł, został zakończony, jednostki nie ma. Stocznia Christ realizuje projekty na zlecenie budowy takich jednostek, na zlecenie partnerów zagranicznych, w tym amerykańskich. no to jest smutne. Udział polskich firm na tą chwilę w budowie farm wiatrowych jest naprawdę znikomy.
Pani pyta o wyzwania. To ludzie z branży wiedzą, że o tych wyzwaniach są organizowane konferencje niemalże codziennie i ta dyskusja ciągle trwa. Więc no, oczywiście oprócz portów instalacyjnych tych wyzwań jest dużo, dużo więcej. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, że to są tak ogromne inwestycje i w Polsce póki co my nie mamy doświadczeń w budowie tak dużych projektów na morzu. I mnie specjalnie nie dziwi, że inwestorzy w tej branży sięgają po sprawdzone firmy spoza Polski. Mi się wydaje, że jeżeli już na tym etapie rozwoju morskich farm wiatrowych sięgamy, czy powinniśmy szukać tak zwanego local content, to raczej powinno to być poszukiwane na etapie utrzymania tych farm, bo niestety projekty inwestycyjne w fazie budowy będą obsługiwane przez bardzo duże firmy, które raczej pochodzą spoza Polski.
Chociaż przespaliśmy moment, kiedy mogliśmy wybudować jednostki do instalacji, do budowy morskich farm wiatrowych, bo akurat w tej materii doświadczenie mamy.
Wie pani co, ja powiem tak. No dobrze, zbudować mogliśmy, tylko dla kogo?
No, to prawda, to musielibyśmy cały proces cofnąć o parę lat.
Takie jednostki, to niestety musi też mieć pewne doświadczenie. No tak to działa w biznesie. Więc firma, która nie ma żadnego doświadczenia, nie zleci też budowy jednostki za kilka...
Chociaż się martwiłam bardziej o to, że brakuje pieniędzy na budowę tych jednostek.
Znaczy to chyba był większy problem, bo tak jak ja pamiętam rozmowy z naszymi rodzimymi armatorami, a było przecież tutaj kilku chętnych, bo raz, że Lotos Petrobaltic, który jeśli chodzi o obsługę instalacji offshore'owych, ma doświadczenie, co prawda bardziej naftowych niż wiatrowych, ale jednak... Wiem, że koło tego tematu bardzo mocno kręciła się też poprzednia pani prezes Polskich Linii Oceanicznych. Wiem, że tym tematem się interesowało też PŻM. Takie przynajmniej z rozmów wynikało. I no, z tych jakby rozmów wychodziła jedna rzecz, że to się wszystko gdzieś wykładało, mówię o tych projektach, tak, wstępnie przygotowywanych na etapie finansowania, no bo wiadomym jest, że budowa takiego statku to są ogromne koszty. Nie martwiłbym się tak bardzo o załogi, czy o ludzi, którzy by obsługiwali te statki, dlatego że prawda jest taka, że ci ludzie dzisiaj pracują mówię o Polakach, którzy pracują na statkach po prostu obcych armatorów i te zadania wykonują. Jest bardzo dużo Polaków na instalacjach offshore'owych, którzy są świetnymi fachowcami, tyle tylko, że dzisiaj pracują dla obcych przedsiębiorstw i rzeczywiście być może, oczywiście spełniając pewne warunki, tak, można by było część z tych ludzi, bo z pewnością nie wszystkich, przyciągnąć i w jakąś tutaj konkurencję zrobić, a no wszystko się jednak rozbijało o te finanse. Nie wiem, jak te projekty były liczone, tak czy inaczej nie udało się tego finansowania poskładać, stąd skończyło się na tym, że dzisiaj, tak jak tutaj wspominaliśmy, Lotos Petrobaltic tak naprawdę zamówił, z tego co mi wiadomo, chyba jedną jednostkę do serwisu, co raczej należy potraktować jako taki symboliczny gest niż budowanie jakiejś tam wielkiej floty i jakieś wielkie zamierzenia związane z tym serwisem, no ale czasami od małych rzeczy się zaczyna, a potem się kończy na rzeczach dużych. Co do samych kwestii portów, coś co mi jest osobiście bliższe, przynajmniej na ten moment, to oczywiście tak, no tutaj mówimy nie tylko o portach instalacyjnych, ale mówimy też o portach serwisowych, pamiętajmy, tak? I tutaj zarówno porty serwisowe, jak i instalacyjne. No dzisiaj tak naprawdę wyspecjalizowanych portów z taką w pełni przygotowaną infrastrukturą nie mamy. Dopiero jeden się buduje w Świnoujściu, czyli na dzień dzisiejszy, szczególnie na początku budowy, w pierwszej fazie farm wiatrowych, najdalej od tych farm. Z różnych powodów ta decyzja pewnie była podjęta. Ja tutaj mogę tylko pogratulować uporu byłemu też prezesowi Urbasiowi, który po prostu doprowadził do tego, że port w Szczecin-Świnoujście taką umowę zawarł i ten port instalacyjny się tam po prostu zaczął budować w końcu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię Gdańska i Gdyni, no szkoda po prostu, że była taka zmienność decyzji. Gdyby te decyzje podjęto kilka lat temu, pewnie ten port byśmy dzisiaj kończyli. Decyzje były inne. No mamy co mamy, tak? Spróbujemy to pewnie zrobić do 2026 roku. Czy to się uda? Z czysto technicznego punktu widzenia będzie to bardzo trudne.
Może żeby tylko jeszcze troszkę osłodzić tę dyskusję,
to
wydaje się, że trzeba zauważyć, że do Polski napływają w tej chwili inwestycje, duże inwestycje, przedsięwzięcia, które są związane z rozwojem morskich farm wiatrowych. No może w tej chwili nie na Pomorzu, ale w Szczecinie powstają tak, trzy zakłady produkcyjne, dwa Vestasa i jeden Hiszpanów, no ale tutaj w Gdańsku też ma powstać inwestycja do produkcji wież do farm wiatrowych i to jest spółka pomiędzy Hiszpanami a ARP, Agencją Rozwoju Przemysłu. Także no, oczywiście już nawet istniejące firmy też w jakiś sposób polskie uczestniczą w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, także to też trzeba zauważyć. To nie, spójrzmy też na...
Będą inwestycje, będą miejsca pracy i wrócimy do tematu za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Iwona Wysocka, a w studio goście Maciej Krzesiński, dyrektor handlowy w porcie Gdynia, Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza, Bogdan Ołdakowski, prezes Aktia Forum. I wracamy do dyskusji. Mówiliśmy o local content przy okazji budowy morskich farm wiatrowych. No i tutaj kolejne wyzwanie to 30 tysięcy będzie potrzebnych osób do pracy, z czego podobno spora część na Pomorzu. To wszystko, co jest związane z budową morskich farm wiatrowych i ich obsługą, dostarczaniem rozmaitych usług, jak już cały organizm zacznie działać. Skąd wziąć ludzi o potrzebnych kompetencjach?
No właśnie, to jest pytanie. Myślę, że przy budowie wyspecjalizowanej jednostki, które będą działały na zlecenie inwestora, poradzą sobie, tak? Przypłynie statek z całą załogą, obsługą, która ma już takie doświadczenie i wybudują te farmy. Ale co potem? Potem będzie serwis, który będzie realizowany prawdopodobnie w okresie jeszcze gwarancyjnym przez kilka lat, przez jakby dostawców tych elementów, w tym generatorów, które będą zainstalowane na farmach, ale później to przejdzie w ręce inwestora, tak? Więc serwis będzie potrzebny, będą potrzebni wykwalifikowani ludzie. W tej chwili potrzeba jest przybliżenia tego tematu, czyli praca u podstaw. Wchodzenie do szkół podstawowych, do techników, mówienie o edukacji offshore'owej, o tym właśnie, co się dzieje, z czym to się wiąże, jakie są ryzyka, jakie są wynagrodzenia, bo są bardzo dobrze płatne wynagrodzenia, ale to jest też ciężka praca. O każdej porze dnia, nocy, w każdych warunkach pogodowych trzeba wchodzić na wysokie konstrukcje. Ja przypomnę, te konstrukcje, które będą u nas na Bałtyku, to są konstrukcje, które będą miały około 200 metrów wysokości, tak? Tam trzeba mieć odpowiednie umiejętności i kwalifikacje do tego, żeby obsługiwać to.
I też nie zapominajmy o tej podwodnej części. Nurkowie będą potrzebni z odpowiednimi kwalifikacjami.
Są nurkowie, ale są też w tej chwili prace, też o tym słyszałem, nad tym, żeby były samobieżne, samopływające jednostki, łodzie podwodne, które będą sprawdzały dno i które same będą wypływały w morze i to kontrolowały. Są już takie prace prowadzone też na Politechnice Gdańskiej, co prawda dla wojska, ale myślę, że na potrzeby usług cywilnych również takie prace są wskazane.
Tutaj pani spytała, skąd wziąć ludzi. No, moim zdaniem ktoś, kto odpowiedziałby na takie pytanie, to mógłby dostać bardzo wysoką nagrodę pieniężną od kogoś, pewnie od tych, którzy inwestują w tego rodzaju przedsięwzięcia. No generalnie jest to problem europejski. Europa się starzeje. To jest proces, który no chyba nie ma odwrotu, tak mi się wydaje. I no i oczywiście ci, co inwestują, biorą pod uwagę problemy i obecne, i przyszłe z ludźmi i zapewne będą też, tak jak tu kolega powiedział, inwestować w pewne procesy, które mogłyby być, czy też produkty, czy serwisy obsługiwane bez ludzi. No i to będzie tendencja, która będzie obserwowana w szerokim przemyśle, nie tylko w energetyce wiatrowej, więc...
Mamy rozwój technologii przy okazji.
No właśnie, znaczy problem z kadrą dla przemysłu będzie narastał z czasem. Ja nie mam odpowiedzi, jak to załatwić.
Kadra, której ja tylko dodam, kadra, która w tej chwili pracuje dla podmiotów zajmujących się energetyką wiatrową, sama się uczy. 2 lata temu rozmawiałem z prezesem jednej z poważnych firm zajmujących się offshorem, prosząc ich, żeby mogli wejść do szkół i przybliżyć temat offshore'owy, a prezes mi powiedział na to, że on się sam tego uczy. Kadra się sama tego uczy, bo to są rzeczy nieznane dla nas.
No, ale jak nie będą wchodzić do szkół, to będzie problem tego typu, że firmy sobie będą podkupywały międzynarodowe pracowników i to dopiero to znaczy, będzie problemem.
Już mamy takie tendencje na rynku portowym, nie tylko offshore'owym, ale generalnie na rynku portowym, na rynku żeglugowym, że pracownicy przechodzą z firm do firm, z terminali na terminale,
z operatorów
z kraju do kraju. Tego z pewnością nie unikniemy z racji chociażby tego, o czym tutaj wcześniej Bogdan mówił, że po prostu Europa się starzeje, nasze społeczeństwa się starzeją, my jesteśmy trochę skazani na pozyskiwanie pracowników z innych miejsc. Z drugiej strony rzeczywiście, jeżeli nie będziemy robili takich działań, jak chociażby niedawno całkiem w Gdańsku tutaj odbywały się bardzo duże targi Edu Offshore. Warto podkreślić tą imprezę, to jest impreza o tyle ważna, że tam rzeczywiście jakby bardzo szeroko i bardzo konkretnie się wyszło z ofertą edukacyjną do ludzi, którzy, do młodych ludzi tak naprawdę.
I atrakcyjnie
pokazaną ich językiem, że po prostu ten offshore to jest rzeczywiście jakaś przyszłość, warto być może gdzieś skierować swoje kroki w kierunku do takich firm. Tylko to jest jedna impreza tak naprawdę, a wydaje mi się, że tego typu działań, komunikacji, bywania w szkołach, tutaj też się z Tomaszem zgodzę, jak najbardziej jest to potrzebne i my tak naprawdę jak sobie nasze kadry wychowamy, tak będziemy mieli. Jeżeli się za to teraz nie weźmiemy, no to trudno się spodziewać, żeby za 5 lat nagle był wysyp ludzi gotowych do pracy, a tak jak było wspomniane, nie jest to praca łatwa, natomiast bardzo dobrze płatna.
Zmieniamy temat. Za 1,5 roku do Elbląga wpłyną pierwsze statki, deklaruje minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To efekt zawartego w ubiegły piątek porozumienia w sprawie współpracy z samorządem przy budowie ostatniego odcinka drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga. Na jego mocy pogłębiony zostanie ostatni odcinek toru wodnego na rzece Elbląg, zapewniając dostęp do elbląskiego portu. Kanał do portu Elbląg będzie dokończony. No i właśnie, jakich skutków możemy się spodziewać?
No, jeżeli chodzi o port w Elbląg, to może ja tym razem zacznę pierwszy, bo akurat się tutaj z panem prezesem, że tak powiem, znamy i mieliśmy okazję kilka razy wymieniać poglądy na ten temat. Zawsze jak się patrzy na port, to trzeba popatrzeć na jego otoczenie i wtedy można określić jego perspektywy. Otoczenie Elbląga jest takie, że jest tam kilka firm poważnych całkiem, które dostarczają różnego rodzaju chociażby konstrukcje. Ja tutaj wspomnę chociażby tylko o GE, która się w tych okolicach znajduje. Jest też kilka innych. Mamy tam dosyć duże zagłębie zbożowe i teraz, ponieważ jest tam po prostu dużo upraw rolnych i teraz patrząc chociażby z tej perspektywy, port w Elblągu zdecydowanie ma szansę się rozwinąć. Nie jest to dzisiaj duży port, ale z drugiej strony też ma pewne rezerwy terenowe, o których wiem, więc jest tam perspektywa powstania nowych nabrzeży. Wszystko zależy od tego, czy tam po prostu się da dopłynąć, czy nie. Statki, o których często rozmawiano, czy dadzą radę wpłynąć, czy nie dadzą radę wpłynąć, ja pokusiłem się kiedyś o taką analizę w porcie w Gdyni, poprosiłem o jej wykonanie, moich kolegów, mojej koleżanki i wyszło nam na to, że takie statki już dzisiaj do portu Gdynia wpływają, które mogłyby tak naprawdę nawet wahadłowo pływać do Elbląga, do Gdyni i potem dalej po przeładunku, na przykład zboże, mogłoby być eksportowane do krajów, dajmy na to, afrykańskich czy w jakiekolwiek inne miejsce na świecie. Więc są pewne perspektywy, nad którymi można popracować, żeby port w Elblągu stanowił taki port buforowy, takie zaplecze, gdzie po prostu można uruchomić różnego rodzaju projekty, które rzeczywiście, bym powiedział, skokowo zwiększą tam przeładunki. Ale musi być infrastruktura. W porcie wszystko zależy od infrastruktury. Jeżeli ta infrastruktura będzie, to wtedy będziemy mogli rozmawiać o tym, jak biznesowo to wykorzystać. Zawsze w portach infrastruktura musi być troszkę na wyrost w stosunku do tego, co oczekują klienci.
Mhm. No, może ja powiem w ten sposób, bo też czasami w takich dyskusjach kuluarowych jestem pytany, co z tym portem Elbląg. No, podstawowa zasada jest taka, że jeśli zbuduje się most, to coś po tym moście będzie jeździć. Jeśli się zbuduje infrastrukturę dostępową do portu, no to jest szansa na to, że tam pojawią się jakieś jednostki. Oczywiście parametry tego dostępowe do portu są bardzo ważne i trzeba mieć świadomość właśnie, że tam mogą wpływać bardzo niewielkie jednostki, też o specyficznych wymiarach, bo raczej wąskie. Długie, wąskie, płytkie. My parę razy, no na przestrzeni powiedzmy ostatnich kilkunastu lat robiliśmy jakieś analizy takie strategiczne dla różnych małych portów, w tym dla Elbląga. No i rzeczywiście, jeżeli już szukać gdzieś w przyszłości portu Elbląg, to w takich specyficznych ładunkach, najczęściej związanych z lokalnym przemysłem. No i ja nie spodziewam się, że port Elbląg może być portem uniwersalnym, ale jeśli tam są zakłady produkcyjne, albo też w oparciu o port mogą powstać zakłady produkcyjne, które będą mogły eksportować na przykład jakieś części gdzieś albo do większych portów, albo gdzieś na Bałtyk takimi małymi jednostkami, no to tak, no to oczywiście port Elbląg ma szansę. Natomiast moim zdaniem nie będzie to port uniwersalny.
My jako organizacja Pracodawcy Pomorza kilka lat temu, pamiętam, kwestionowaliśmy ten przekop i uważaliśmy, że z punktu rachunku ekonomicznego on się nie zbilansuje po prostu, tak? Ale zmieniło się, tak? Zmieniło się, wybuchła wojna w Ukrainie, z Rosją kontaktów nie ma. Więc z tego punktu widzenia bezpieczeństwa, strategii naszego kraju, okazało się, że ten przekop jest zasadny. Tak? Na ile on będzie wykorzystany ekonomicznie, to wszystko zależy od tej stymulacji i pchania tych różnych tematów ze strony rządu, samorządu. Przez ostatnie dwa lata, bo chyba dwa lata minęły od otwarcia tego przekopu, Był zastój kompletny, tak? Ponieważ
kilka jednostek tamtędy przepływało.
Kilka jednostek, ale nie był pogłębiany tor wodny, inwestycja nie była dokończona, tak? Pieniądze miały na rozwój portu, miały trafić z KPO. W tej chwili troszeczkę brakuje czasu, żeby można wykorzystać to KPO, bo tam jest też jest ograniczenia są czasowe do tego. A była taka sytuacja, bo rozmawiałem też z włodarzami Elbląga, że była propozycja, okej, pogłębimy, zainwestujemy w to pod warunkiem, jak port samorządowy przejdzie na Skarb Państwa. To był taki szach trochę i taka była propozycja ze strony rządzących w obecnym czasie, na co samorząd się nie zgodził, no i był pas i nie było dalszych dyskusji. W tej chwili no, jest na pewno szansa dla Elbląga i okolic na rozwój. Na ile to będzie wykorzystane, no to wszystko zależy od tych stymulacji. Myślę, że też docelowo konieczne jest pogłębienie i zbudowanie kanałów żeglugowych łączących Elbląg z Wisłą, bo też o tym się mówi, żeby można transportować towary również Wisłą.
A myślą panowie, że jakich argumentów trzeba byłoby użyć, żeby ściągnąć potencjalnych inwestorów teraz tam, kiedy jest już wiadomo, że port uzyska połączenie z Zatoką Gdańską, kanał będzie pogłębiany, będzie można tam spokojnie inwestować i czy to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, tych potencjalnych inwestorów nie wystraszy?
Nie wydaje mi się. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o kwestię przyciągnięcia inwestorów, jeżeli inwestorzy będą widzieli, że rzeczywiście infrastruktura się buduje, bo to jest klucz, to tak naprawdę oni sami zastymulują lokalnie po prostu biznes i sami, że tak powiem, wykreują też ten biznes. No bo jeżeli po prostu jest jakiś interes do zrobienia, to przedsiębiorcy naprawdę są na tyle samodzielni, że znajdą te możliwości jego realizacji. Jedyne, co musi być zapewnione, właśnie to infrastruktura. No dzisiaj trochę była taka paradoksalna sytuacja, że to była trochę droga donikąd, jeśli chodzi o przekop, no bo co z tego, że mieliśmy przekopaną Mierzeję Wiślaną, co z tego, że mieliśmy, czy mamy już kanał przekopane gdzieś tam do wlotu, tak, do kanał Elbląski, no ale do samego portu nie było jakby tej kropki nad i, tak, i to powoduje, że tym samym ten port był zupełnie nieużytkowy z punktu widzenia handlowego. Jeżeli zostanie właśnie ta kropka nad i postawiona, to tak naprawdę myślę, że to nie chcę może być zbytnim optymistą, że się może otworzy worek z ofertami inwestorów, ale zdecydowanie zainteresowanie tym miejscem wzrośnie. To jest właściwie można powiedzieć przypadłość każdego portu, który jeżeli zmodernizuje, zainwestuje w infrastrukturę, której oczekują tak naprawdę inwestorzy, to oni przyjdą.
Mhm. Jako mogę potwierdzić to, że no jeżeli będzie infrastruktura, to pewnie z czasem pojawią się inwestorzy, aczkolwiek trudno w tej chwili powiedzieć, jakiego rodzaju to mogą być inwestorzy. Oni po prostu sami ocenią, czy ta infrastruktura, która jest dostępowa, czyli kanał podejściowy, tor do portu Elbląg, że tak powiem, nada im się do ich planów inwestycyjnych. Jeżeli tak będzie, to się pojawią. Jeśli nie, no to nie. No, taka jest rzeczywistość.
Ja tylko dodam jeszcze, że rzeczywiście kanał żeglugowy do Elbląga musi być regularnie pogłębiany. Tak? To są ogromne koszty. Jeżeli rachunek zysków i strat będzie się zgadzał, to jak najbardziej. Ale może być tak, że koszty eksploatacyjne związane z pogłębianiem toru wodnego przewyższą zyski pochodzące z portu.
Ja tu tylko chciałem podkreślić jedną rzecz, że Urząd Morski jako część tego projektu też ma przewidzianą pogłębiarkę dedykowaną własną. Temu kanałowi. Mhm. Własną. Także oni będą to robili własnym sumptem. To też akurat w tym projekcie, że tak powiem, zostało zaopiekowane i zadbane. Z tego punktu widzenia to akurat zostało to dobrze przemyślane i przygotowane. No tutaj tylko była ten taki dysonans, kto ma jakby zrealizować ostatni odcinek tego kanału. Ja się cieszę, że zostanie to zrobione, bo to po prostu jest możliwość wtedy uruchomienia kolejnego portu, który będzie skomunikowany nie tylko z portami polskimi, ale mam nadzieję, że też z portami bałtyckimi, chociaż trzeba jasno powiedzieć, tam będą wpływały niewielkie jednostki, natomiast takie jednostki żeglugi przybrzeżnej też się tutaj u nas na Bałtyku poruszają. My nie jesteśmy morzem bardzo dużym, więc jest to na pewno szansa, szczególnie też dla mniejszych portów, na przykład skandynawskich być może. No wszystko zależy od tego, tak jak tutaj Bogdan powiedział wcześniej, jakiego typu ładunki będą tam przeładowywane. Też nie do końca wierzę w to, że będzie to port w 100% uniwersalny. Raczej będą się specjalizować w project cargo, może zboże, może jakieś ładunki masowe, no bo też tam nie wiadomo ile miejsca, umówmy się, w Elblągu, no nie ma.
Tak czy siak jest inwestycja, zostanie ona, przepraszam, dokończona i trzymamy kciuki, żeby się rozwijała. Kryzys na Morzu Czerwonym, on nadal trwa. Ja pamiętam, nawet z panem dyrektorem rozmawialiśmy ze dwa miesiące temu o tym. Huti dalej ostrzeliwują, właściwie już teraz większość statków, przeprawa przez kanał Suezki stała się po prostu niebezpieczna. Chyba nawet liczba jednostek, które obecnie z niej korzystają, spadła o połowę, a jednostki płyną z towarem dookoła Afryki, mijając też przylądek Dobrej Nadziei. Jakie skutki dla handlu morskiego całej tej sytuacji w tym roku? No i jak to odczują też klienci, ten ostatni w łańcuchu dostaw element?
Wydaje mi się, że kryzys związany z tym kanałem i z atakami piratów na tym terenie jest przejściowy. To znaczy myślę, że tutaj będzie mobilizacja, już jest mobilizacja Amerykanów, Brytyjczyków.
No tak, ale wysłali tam swoje jednostki. Trwają ataki z powietrza na jednostki Huti i to się jakoś tam nie widać, żeby
tak, docelowo to jest za bardzo strategiczny kanał dla frachtu morskiego, żeby to tak zostawić i nie ingerować w to. Myślę, że nawet tutaj docelowo w tym frachtem, no, siłą rzeczy, zainteresowane są same państwa azjatyckie, w tym Chiny. I myślę, że tutaj będzie mobilizacja międzynarodowa, żeby to zdławić.
No to jest... Przepraszam, bo przeszedłem trochę słowo, ale to jest przede wszystkim kilka tak naprawdę zagadnień, bo tak, z jednej strony armatorzy będą omijali Morze Czerwone tak długo, jak będzie tam niebezpiecznie. Po prostu utrata takiego statku, jeszcze statku z ładunkiem jest zbyt bolesna i zbyt kosztowna dla armatora, żeby podejmował takie ryzyko. Tym bardziej, że ubezpieczyciele po prostu wycofują się też z ubezpieczeń takich ładunków, nie chcą po prostu w tej chwili podejmować tego ryzyka, bo jest to totalnie dla nich nieopłacalna działalność, więc to ma też wpływ na zupełnie inne branże, jakby obok handlu morskiego. Druga sprawa, jeżeli chodzi o kwestię tego, czy odczują to klienci, no na pewno, to znaczy już odczuwają. Po pierwsze dlatego, że jest to dłuższa trasa, więc pewne ładunki, pewne towary mogą być opóźnione, pewne dostawy mogą być opóźnione. Na pewno jest to więcej spalonego paliwa, więc jest tutaj bezpośrednio taka interferencja z kwestią wzrostu kosztów niektórych towarów, bo poprzez wzrost kosztów frachtu najzwyczajniej na świecie. Druga sprawa to kwestia, jak długo ten kryzys potrwa, to trudno dzisiaj powiedzieć, bo to zależy od całej bardzo skomplikowanej w tej chwili sytuacji geopolitycznej w tym rejonie, bo no, Houthi, pomijając swoje własne ambicje w okolicach Afryki Wschodniej, oni też bezpośrednio odnoszą się do konfliktu, który jest dokładnie po drugiej stronie, czyli mówię tutaj o Palestynie i Izraelu, tak? Na to wszystko nakładają się...
To był teoretycznie główny powód ich ataków.
Teoretycznie tak, natomiast to wiadomo było, że tamte rejony już są od jakiegoś czasu niebezpieczne. Myślę, że to był tylko dobry pretekst, żeby tak naprawdę wyeskalować te działania. A to już jest moje takie osobiste zdanie. Niemniej jednak tam się sytuacja robi bardzo skomplikowana, na to wszystko się nakłada jeszcze kryzys ukraińsko-rosyjski, gdzie wiadomym jest, że Rosja ma dosyć duże wpływy w Afryce, szczególnie w Afryce Wschodniej, więc na pewno też w jakiś sposób wpływa na tą eskalację. Mnie ciekawi tylko, jak będzie reagował Egipt, który tak naprawdę jest właścicielem kanału Suezkiego i wszyscy wiedzą, że kanał Suezki w tej chwili jest... znaczy ma bardzo duże straty, wynikające właśnie z tego, że te statki najzwyczajniej w świecie przez ten kanał po prostu nie przechodzą, bo go omijają.
Co na gospodarce egipskiej też widać,
co widać,
się odbija.
Dokładnie tak. I myślę, że to też będzie jeden z przyczynków takiego większego międzynarodowej być może interwencji. Czy ona będzie zbrojna, czy ekonomiczna, czy jakakolwiek inna, trudno dzisiaj powiedzieć, ale na pewno jakiegoś takiego zastanowienia się i jakiejś interwencji, ale nie sądzę, żeby to się skończyło w krótkim czasie.
Mhm. Jako mogę potwierdzić, że tak naprawdę kluczem do rozwiązania tej sytuacji jest sytuacja geopolityczna w tym rejonie, a przede wszystkim w Izraelu, poniekąd też na Ukrainie. No, trzeba pamiętać, że Houthi są sponsorowane przez Iran. Egipt oczywiście też na tym traci, ale też jest, Egipt z kolei popiera Palestynę. Też jest pytanie, dlaczego jakoś nie podnosi tego wątku i nie reaguje. To jest generalnie dyskusja o geopolityce, która oczywiście jest bardzo skomplikowana i to jest zupełnie inna.
I wpływa na nasze portfele bardzo.
Tak, ale ja bym powiedział, tak, no oczywiście, że statki, jak płyną te parę tysięcy, czy nie wiem, 10 tysięcy kilometrów dłużej, no to spalają więcej paliwa, więcej to kosztuje. Wpływa to na fracht morski, ale trzeba też wiedzieć, że fracht morski zależy od wielu czynników i może być tak, i na pewno teraz tak jest, że on jest niższy na przykład niż jeszcze 2 lata temu.
No po pandemii o 300%, tak?
No właśnie, więc to tak nie można powiedzieć wprost, że skoro statki płyną dalej, to od razu my mamy drożej. To po prostu pytanie będzie takie, na ile ta sytuacja wpłynie na fracht morski i jak on będzie, jak się będzie znajdował na przestrzeni miesięcy, w stosunku do tego, co było, powiedzmy, rok, 2 lata temu.
A to dalej ta sytuacja wpływa w jakiś sposób na to, że łańcuchy dostaw zaczynają być znowu przerywane? Czy może dojść do takiej sytuacji, że te łańcuchy będą tak przerwane, jak było w trakcie pandemii, że były momenty, kiedy na przykład do leków pewnych komponentów brakowało, one były z Chin, nie można było tego ściągnąć i mieliśmy problemy z dostępem do niektórych leków bardzo ważnych?
Nie wydaje mi się. W tej chwili my można powiedzieć na pandemii, pandemia dała nam bardzo dobrą lekcję i oczywiście mogą być jakieś drobne perturbacje, ale już na pewno nie na taką skalę, jak mieliśmy w trakcie pandemii, gdzie to była zupełna nowość, to była nagła sytuacja. Wydaje mi się, że jednak państwa europejskie i nie tylko europejskie, generalnie na całym świecie wyciągnęły pewne wnioski i wdrożono pewne środki zaradcze, które dzisiaj powodują, że jednak jesteśmy bardziej bezpieczni niż jeszcze kilka lat temu, co nie znaczy oczywiście, że nie może być perturbacji z jakimiś bardzo specyficznymi towarami, tak, albo z dostawami.
No dokładnie, tam te przyczyny w czasie pandemii, czy potem pandemii były po prostu zupełnie inne niż te. Tutaj przyczyna tkwi po stronie morza, tam mieliśmy różne zawirowania po stronie raczej lądu, w obsłudze ładunków, jak gdyby z nawarstwieniem się ładunków. Także ja bym nie porównywał tych sytuacji.
Importerzy też nanieśli korektę na długość frachtu, tak? Zabezpieczyli się, zapełniając europejskie magazyny, w sprzęt, który importują, między innymi RTV, inny, który idzie, płynie z Azji. No i w tej chwili wyprzedają te magazyny, równocześnie zamawiając towary, które trochę płyną do nas dłużej, ale to wszystko jest jakoś zbilansowane.
Bardzo serdecznie dziękuję. Więcej niestety nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Maciej Krzesiński, dyrektor handlowy w porcie Gdynia, Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza, Bogdan Ołdakowski, prezes Aktia Forum. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła z migreną Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do widzenia.
Do widzenia.
Ludzie i pieniądze.